Jesteśmy z powrotem w studiu. Czekamy na połączenie z doktorem Zbigniewem Kuźmiukiem, posłem do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość Europejska, frakcja konserwatystów i reformatorów. I mamy to połączenie. W Brukseli jest Zbigniew Kuźmiuk. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam pana, witam słuchaczy Radia Wnet.
A Bruksela dzisiaj przyjechała do Warszawy w postaci nowego jeszcze elekta przewodniczącego Rady Europejskiej, który właśnie spotkał się, był z premierem Mateuszem Morawieckim. Jesteśmy po konferencji prasowej obydwu panów. Dużo oczekujecie państwo po nowym przewodniczącym Rady Europejskiej. Odchodzi Donald Tusk, przychodzi premier, były premier Belgii w jego miejsce i od razu jedzie do Warszawy.
To widać jednak rzeczywiście prasę nowego przewodniczącego Rady, że jednak próbuje spotykać się z premierami państw członkowskich, czyli członkami Rady Europejskiej. Nie obraża się na nikogo. I myślę, że to jest zupełnie inny styl funkcjonowania przewodniczącego Rady Europejskiej. W tym zakresie Donald Tusk, trzeba wyraźnie powiedzieć, był bardziej leniwy. Z tego co wiem, agendę przygotowywał dzwoniąc głównie do szefów poszczególnych rządów. Myślę, że wizyty osobiste dają dużo, dużo więcej. No i nie oszukujmy się, myślę, że oczywiście nie należy spodziewać się po byłym premierze Belgii jakiejś wyjątkowej afirmacji Polski na poziomie Rady, ale myślę, że nie będziemy mieli w nim polski rząd. Pan premier Morawiecki nie będzie miał w nim przeciwnika, tylko będzie miał w nim partnera. Natomiast niestety, jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to no, był on przeciwnikiem polskiego rządu kierowanego wcześniej przez panią premier Beatę Szydło, a później przez pana premiera Morawieckiego.
Zobaczymy, jakie będą relacje tej współpracy, ale sam fakt, że pan przewodniczący jedzie właśnie do Polski, że tutaj kieruje swoje jeden z pierwszych kroków, to świadczy o tym, że Bruksela chce ocieplić relacje z Warszawą, że ten spór, także spór w ramach artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej będzie zażegnany?
Mam, panie redaktorze, taką nadzieję. Oczywiście pewności tutaj nie ma, ale myślę, że zarówno nowa komisja, która jutro najprawdopodobniej zostanie przegłosowana w Parlamencie Europejskim, jej szefowa pani von der Leyen, jak i nowy szef Rady będą dążyli do tego, żeby wygaszać konflikty, bo przed Unią w oczywisty sposób ogromne wyzwania. To jest to wyzwanie związane z nowym budżetem na lata 2021-2027. To jest wyzwanie związane z tym tak zwanym Green Dealem, czyli opcją klimatyczną. Unia chce być tutaj liderem w tym zakresie. No a to oznacza bardzo poważne kłopoty w wielu dziedzinach gospodarki unijnej, w tym także w rolnictwie. To jest to wyzwanie imigracyjne, to jest wyzwanie rozwojowe. No, okazuje się, że państwa strefy euro mają bardzo poważne kłopoty ze wzrostem gospodarczym, mimo tego, że Europejski Bank Centralny robi co może, żeby podtrzymać ten wzrost. Więc tych problemów, prawdziwych problemów, jest przynajmniej kilka. W związku z tym te sztuczne, zbudowane między innymi wokół państw Grupy Wyszehradzkiej, związane z praworządnością, nie są Unii Europejskiej potrzebne.
Panie pośle, mamy cytaty z tego spotkania, chociażby premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu z dziennikarzami wspólnej konferencji z nowym szefem Rady Europejskiej powiedział: dziękuję bardzo za taką dobrą atmosferę naszego spotkania i za tą nową praktykę, która jest potrzebna do budowy kompromisu. Jaki ten kompromis będzie, czego on może dotyczyć? Kompromis między Warszawą a Radą Europejską.
To znaczy w najbliższym, bo rozumiem, że nowy czy przyszły przewodniczący, bo obejmie swoje obowiązki od 1 grudnia, no, konsultował agendę tego posiedzenia Rady Europejskiej 12 i 13 grudnia, tego najbliższego, bo do tego jest zobowiązany i tam będą dwa przewodnie tematy. To jest właśnie ta sprawa klimatyczna, czyli tak zwanej neutralności klimatycznej do 2050 roku. Przypominam, że Grupa Wyszehradzka zawetowała konkluzje z poprzedniego szczytu dotyczące tej problematyki. No i drugie to zaawansowanie rozmów w zakresie tej wieloletniej perspektywy finansowej. Tutaj także jest problem. Prezydencja fińska przedstawiła propozycję jeszcze głębszego cięcia wydatków w przyszłym budżecie, więc to są dwa bardzo poważne problemy. No i myślę, że premier Mateusz Morawiecki podkreślał przede wszystkim to, że no właśnie przyszły szef Rady Europejskiej pofatygował się do Warszawy, zdając sobie sprawę, że to jest klucz do Grupy Wyszehradzkiej. No a po tym, co Grupa Wyszehradzka zrobiła w sprawie przewodniczącego Rady Europejskiej, czyli zablokowanie pana Timmermansa i wykreowanie pani von der Leyen, daje wskazówkę przyszłemu szefowi, że no to jest klucz do ewentualnego przyszłego sukcesu, więc myślę, że to jest dobry prognostyk i jeszcze raz podkreślę, że mimo tego, że mamy do czynienia z przewodniczącym Belgiem, to jest nie dla, z punktu widzenia polskich interesów o niebo lepsza sytuacja niż przewodniczący Donald Tusk. Bo to nie jest przede wszystkim przeciwnik polskiego rządu.
Charles Michel, czyli przewodniczący elekt Rady Europejskiej, jest w Warszawie. Donald Tusk został wybrany z kolei na szefa Europejskiej Partii Ludowej. Powiedział, że po 1 grudnia, kiedy już oficjalnie skończy swoją kadencję jako szef Rady Europejskiej, będzie mógł odrzucić maskę nudziarza zdystansowanego wobec polskich spraw, a będzie mógł na poważnie zająć się komentowaniem polskiej polityki. Pan poseł się obawia tego, że Donald Tusk na ostro wejdzie w spór polityczny nad Wisłą?
No przede wszystkim myślę, że to jest daleko idąca przewrotność Donalda Tuska. No tak naprawdę w sprawach polskich on nie miał żadnej maski biurokraty unijnego. Wręcz przeciwnie, miał twarz Donalda Tuska, która z całą determinacją atakowała polski rząd, mimo tego, że powinien być obiektywnym urzędnikiem unijnym. Doświadczaliśmy tego, co jakiś czas brutalnie atakował polski rząd, między innymi no przecież ta słynna jego wypowiedź podczas obrad Parlamentu Europejskiego, kiedy na propozycję komisji, żeby wszcząć postępowanie wobec Polski wobec artykułu 7, przyznał rację komisji, powiedział, że mimo tego, że jest Polakiem, no to jednak akceptuje te twarde działania komisji. Wtedy pan przewodniczący Juncker, który siedział na sali, no zrobił minę pokazującą w zasadzie wszystko. Był zaskoczony taką postawą, że Polak potrafi zgodzić się na tak naprawdę sankcje wobec Polski. To pokazywało prawdziwą twarz Donalda Tuska. No straszył nas karami za nieprzyjmowanie imigrantów, straszył nam zablokowaniem dotacji ze względu na sposób uchwalenia budżetu w 2017 roku. Więc tych działań antypolskich było co niemiara, więc teraz stwierdzenie, że on zdejmie maskę biurokraty unijnego i włączy się w sprawy polskie, no jest gigantyczną mistyfikacją. On cały czas był w sprawach polskich i co więcej, nie był ich obiektywnym obserwatorem, tylko aktywnym uczestnikiem i to do tego atakującym polski rząd.
Teraz będzie mógł to robić z otwartą przyłbicą. Zobaczymy, jak będzie wyglądać to kierowanie Europejską Partią Ludową przez Donalda Tuska, także w wymiarze polskiej polityki krajowej. Panie pośle, jeszcze jeden element. Dzisiaj posłowie w Europarlamencie mają zwrócić uwagę na przypadki tak zwanych stref wolnych od LGBT w Polsce. To jest element dyskusji nad sytuacją osób LGBTIQ i coś tam jeszcze w Unii Europejskiej. O co chodzi? Czy teraz Europarlament będzie co kwartał, co miesiąc jakąś rezolucję czy debatę wobec Polski w ten czy w inny sposób realizować?
Panie redaktorze, to jest oczywisty mechanizm. Europosłowie z Polski, w tym przypadku pan europoseł Biedroń, czy europosłowie Wiosny, inicjują taką debatę, należą do drugiej co do wielkości frakcji, więc jeżeli ją inicjują, to ta frakcja to popiera. No i taka debata się odbywa. Bez tego takich debat by nie było, więc nie ulega wątpliwości, że powodem tego jest inspiracja płynąca z naszego kraju. No, ale nie ma się czym przejmować. Na szczęście jest tak, że jeżeli chodzi o rezolucję Parlamentu Europejskiego, to one powstają na pęczki. Ich skutki dla państw członkowskich są żadne. W związku z tym nie należy się tym przejmować. Oczywiście protestujemy w tych sprawach, mówimy, jak jest w Polsce naprawdę. Natomiast no, nie ulega dla mnie wątpliwości, że jeżeli dyskusja się zacznie, to ta rezolucja zostanie uchwalona, no bo ta lewica, czy mówiąc bardzo brutalnie, europejskie lewactwo, no, ma bardzo wyraźną przewagę w Parlamencie Europejskim.
Na koniec, pan jest ekonomistą i zajmuje się pan sprawami gospodarczymi na poziomie europejskim, ale także na poziomie krajowym. Debata rozgorzała wczoraj po twicie, zresztą nie nowym twicie, bo pan Bartosz Marczuk, były wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, a obecnie wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, często podkreśla, że przyszłe emerytury będą bardzo niskie, że te wypłacane w latach 2030-40 to będzie raptem 20, może 30% ostatniego uposażenia. Teraz ten tweet zrobił karierę pana ministra. Odezwała się pani premier Beata Szydło, pisząc, że obniżenie wieku emerytalnego to była jedna z najważniejszych reform jej rządu i że należy ją docenić, bo to była wola Polaków. Jaki jest stan polskiego systemu emerytalnego? Czy rzeczywiście jest tak, że nas, młodych Polaków, czekają głodowe emerytury za kilkadziesiąt lat?
Panie redaktorze, kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje w polskim systemie emerytalnym, jest reforma, nie reformy obecne, tylko reforma z 98 roku. To wtedy zmieniono system zidentyfikowanego świadczenia na system zidentyfikowanej składki. I wszyscy ci, którzy do tego momentu byli ubezpieczeni, mieli kapitał początkowy, który jest w określony sposób waloryzowany, a ci, którzy wtedy weszli w wiek zdolności do pracy, już odprowadzają składki według właśnie tego systemu, że ze składki odprowadzonej będą mieli przyszłą emeryturę. I w związku z tym ta stopa zastąpienia maleje. W starym systemie ona wynosiła 60%, teraz im bardziej zmniejsza się ten czas, kiedy mieliśmy ten fundusz początkowy, a przybywają te lata, kiedy indywidualnie odprowadzamy składkę, ta stopa regularnie maleje. Więc w latach, o których pan mówi, 40, 50 rok, nie będzie już kapitału początkowego. W systemie będą tylko ci, którzy odprowadzali na swoje emerytury składkę i wtedy stopa zastąpienia zajdzie do 30% ostatniego wynagrodzenia. Więc to nie jest żadna tajemnica. To wtedy zmieniono ten system. A teraz ponosimy jego konsekwencje. Natomiast pani premier,
ale biernie, to jest tak, że będziemy biernie te konsekwencje znosić i pogodzimy się z tym, że moje pokolenie 20-kilkulatków, 30-latków będzie musiało albo samo sobie zaoszczędzić na dodatkową emeryturę, albo żyć w nędzy lub w ubóstwie.
Nie, no panie redaktorze, niestety w 98 roku to jakby powstanie drugiego filara i OFE i te wszystkie palmy i te wszystkie historie mówiące o tym, jak to przyszli emeryci, będzie ich stać na odpoczynek pod palmami bez żadnego problemu, to było wprowadzanie w błąd. Nie ulega wątpliwości, że to, co teraz się dzieje, jest takim bardzo poważnym sygnałem, że ci, którzy już tego kapitału początkowego nie mają, no muszą wejść w system drugofilarowy, teraz oferowany między innymi przez rząd, bo inaczej to świadczenie nie będzie za wysokie. Więc tutaj żadnych tajemnic nie ma. Natomiast system ZUS-owski jest systemem wydolnym. Im więcej ludzi będzie w tym systemie, to ten system ma trwałe podstawy do swojego funkcjonowania, więc tutaj nie ma co straszyć Polaków, że tych emerytur w przyszłości nie będzie. Natomiast nie ulega wątpliwości, że będą one niższe niż w tym systemie, który był poprzednio.
Powiedział Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet.
Dziękujemy najmocniej.